pasterza. Te słowa Ewangelii w jakimś stopniu wprowadzają nas w tę atmosferę dzisiejszego spotkania. Często w życiu jesteśmy rozproszeni, zagubieni. Wiele problemów z i chcemy doświadczyć łaski jako zbawienia. A żeby przyjąć tę łaskę, potrzebne są bardzo konkretne warunki. Takim pierwszym jest nawrócenie. Jeżeli nie nawrócicie się, wszyscy poginiecie, mówi Pismo Święte. Brak nawrócenia to przekreślenie wszelkiej nadziei, jaką Bóg zaszczepił w człowieku. Dalszym etapem jest otwarcie na życie sakramentalne. Szczególnie sakrament pokuty i pojednania i Eucharystia. Pojednanie jako znak tego, że chcemy usunąć wszelkie podziały, które rodzą się w nas samych, ale również w naszej wspólnocie. Jakie relacje budujesz, jak starasz się otworzyć na drugiego człowieka? Czy dajesz mu szansę? Może twoje działanie jest zbyt oceniające? Wymagania nieproporcjonalne, które prowadzą do tego, że człowiek czuje się zniechęcony i odrzucony. I myślę, że najbardziej dotyczy to relacji uczuciowych, emocjonalnych, międzyosobowych, kiedy rzeczywiście bardzo łatwo jest zranić człowieka. I kolejny wymiar to jest modlitwa osobista. Zobacz, że często może być tak, że nawrócenie dokonuje się tylko chwilowo. Że później przestajesz się modlić, przestajesz wierzyć, przestajesz ufać, bo człowiek może zachłysnąć się sukcesem. I może trochę podobny jest do flesza, który szybko mignie i zaraz zgaśnie. A chrześcijanie, podobnie jest do świecy, która płonie, która spala się, ale zawsze daje ciepło, daje światło. Kiedy dzisiaj przychodzimy na Eucharystię, chcemy przyjrzeć się temu wszystkiemu, co jest owocem modlitwy. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o warunkach dobrej modlitwy. I warto przyjrzeć się, jak wygląda moja modlitwa, zwłaszcza modlitwa osobista, od której bardzo dużo zależy w moim życiu. Jakie są owoce modlitwy? Pierwszym takim istotnym owocem modlitwy jest uwolnienie od pokus. Najbardziej radykalne zmiany, jakie dokonują się w modlącym człowieku. Pierwszym owocem modlitwy jest bezpośredni, otwarty sprzeciw wobec kuszenia. Stawiasz pewną blokadę, pewną barierę i mówisz, nie chcę tego, bo jest to złe. I stając na modlitwie, potrzeba nam właśnie takiego świadomego podjęcia modlitwy, aby sprzeciwić się pokusie. Pan Jezus, będąc 40 dni na pustyni, przeżywał to spotkanie z szatanem, kiedy był kuszony. Kuszony na różne sposoby. Te trzy sposoby dotykania ludzkiej słabości. Pycha, chęć bogacenia się, chęć rządzenia innymi. I zobaczmy, te pokusy dotyczą każdego z nas. W jednym z tekstów ojców Kościoła napisane jest: tak jak jadowite zwierzęta odstrasza się najsilniejszymi środkami, tak modlitwa połączona z postem odstrasza złe myśli. Złe myśli to znaczy pokusy, kuszenie, zwątpienie, zniechęcenie, słabość, wypalenie wewnętrzne. Modlitwa połączona z postem. Na ile dzisiaj mam odwagę stanąć na takiej modlitwie i powiedzieć: Panie Boże, zapraszam Cię do tego spotkania. Zapraszam Cię, abym była w stanie podjąć pracę duchową nad sobą. Bóg wtedy interweniuje, daje swoją moc, kiedy człowiek w czasie próby zwraca się do Niego. Najbardziej podstępną formą kuszenia, najbardziej przeszywającą, a zarazem najbliższą współczesnemu człowiekowi, który zna niepokój we wszystkim, jest pewnego rodzaju nuda, znużenie. Ojcowie Kościoła mówią o znużeniu jako ogromnym problemie współczesnego człowieka. Nie chcę się realizować swego powołania. Nie chcę już być wierny swojej żonie, swojemu mężowi. Nie chcę być wierny swoim dzieciom. Nie chcę być wierny swojemu powołaniu zakonnemu, kapłańskiemu. Chcę coś zmienić, żeby było ciekawie, atrakcyjnie, szałowo. I wtedy szatan przychodzi. Przychodzi i powoduje ogromny zamęt w ludzkim sercu, które się wypaliło. Które już nie szuka pomocy u Boga, ale zaczyna szukać pomocy u człowieka. Szukać za wszelką cenę pocieszenia, zrozumienia. I kiedy człowiek dotyka tego wszystkiego, pojawia się również poszukiwanie za wszelką cenę ucieczki. Często w narkotyki, w alkohol, w pornografię. Ale też często uciekanie w to, co jest odbieranie własnego życia. Lekceważenie własnego zdrowia, depresja, próba samobójcza. Dlaczego tak się dzieje? Bo człowiek nie zwraca się do Pana Boga, aby przezwyciężyć swoją słabość. I zobaczył, że modlitwa nigdy nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie z jakimś wyalienowaniem czy ucieczką, lecz świadomym podjęciem się obowiązku. Jest przeżywaniem w swoim sumieniu prawdy, że wszystko, co realne, ma swój sens w Chrystusie. Tak czasami trudno nam w to uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś wewnętrznie nie do końca jesteśmy w stanie zawierzyć Panu Bogu. Zobaczcie, człowiek, który wielokrotnie upada, który pogrąża się, który słyszy: zwróć się do Chrystusa. On mówi: nie mam siły, nie mam odwagi. Pytam dlaczego? Bo ja w Niego nie wierzę. Bo ja Go nie kocham. On jest dla mnie kimś obcym. I wtedy padają słowa: spróbuj się z Nim zaprzyjaźnić. Spróbuj zobaczyć, że On jest zatroskany o ciebie. Modlitwa ze względu na możliwość wstawiennictwa uwalnia odkuszenie nie tylko nas samych, ale również inne osoby. W ten sposób pełniona jest forma służby. Kiedy widzisz, że ktoś z Twojej rodziny, z Twoich najbliższych przestał się modlić, przestał przyjmować sakramenty. To nie mów mu, że masz iść do kościoła, masz się modlić, ale rzuć się na kolana. I stań wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i powiedz: Panie, niech ta modlitwa będzie wołaniem o nawrócenie. Ksiądz Piotr Glas w swojej książce o dekalogu w jednym z fragmentów pisze coś takiego, kiedy przyszła do niego matka narkomana i powiedziała: proszę księdza, już nie daję sobie rady. Ja już sobie nie daję rady, bo mam poczucie przegranej, że przegrałam swoje życie, że niedobrze wychowałam swoje dziecko, że musiałam coś przeoczyć. I wtedy ksiądz, patrząc na nią, mówi: zacznij od nowenny popeniańskiej, zacznij od głębokiej formy modlitwy. Módl się te ponad 50 dni i każdego dnia stawaj z tą samą postawą zawierzenia i zaufania. Niekiedy po kilku miesiącach przychodzi ta kobieta do księdza, mówi: proszę księdza, niezbyt wiele się zmieniło, ale któregoś dnia syn przyszedł do mnie i powiedział: mamo, ja widzę twoją modlitwę i ja naprawdę chcę się zmienić, ale nie mam siły. I wtedy ta matka kieruje tego młodego człowieka do kapłana, dojrzałego, mądrego, odpowiedzialnego, który daje wielką łaskę. Łaskę nawrócenia, którą Chrystus przygotował dla tego człowieka poprzez modlitwę. Nieustanna modlitwa pozwala zwyciężyć namiętność oraz pokusy, które od nich pochodzą. Gdy walka z nim dobiega końca, przybywa Duch Boży. To On sprawia, że wtedy czujemy umocnienie. W liście Efezjan powiedziane jest o nieustannej walce duchowej. Zobaczmy, przyzwyczailiśmy się, że otrzymujemy wszystko natychmiast, od razu i tak, jak my byśmy chcieli. A Pan Bóg mówi: nie. Naucz się czekać na wielką miłość, aby się potrafił uszanować. Naucz się czekać na wielkie nawrócenie, bo wtedy zrozumiesz sens pracy duchowej. Jeżeli tego nie uczynisz, zlekceważysz ten dar, bo poczujesz się tak pewny, tak pyszny, tak zarozumiały, że nie uszanujesz dawcy, który ten dar dla ciebie przygotował. Dalej mówiąc o owocach modlitwy, modlitwa ofiaruje wielką siłę, aby otworzyć człowieka modlącego się i zmagającego się ze sobą na dary Boga. Modlitwa jest wymagająca, ale jest jednocześnie tym, co daje dystans do wszystkich spraw. On z kolei otwiera na zupełną wolność. Często wydaje nam się, że jest jakiś problem, jakaś trudność, z którym sobie nie radzimy. Ale zobaczmy, że często jest tak, że te problemy są powiązane. I dopiero wtedy, kiedy otrzymujemy wolność wewnętrzną, zaczynamy te problemy właściwie nazywać i właściwie ustawiać je w hierarchii problemów, spraw, które nas nurtują. Zresztą często jesteśmy ludźmi, którzy wyolbrzymiają małe sprawy, a zbyt wielkie zaczynają lekceważyć. Modlitwa daje harmonię i pokój. Modlitwa prowadzi ku dojrzałości, jest najsilniejszym bodźcem do wzrastania i rozwijania najgłębiej ukrytych możliwości każdego człowieka. Zobacz, dopiero na modlitwie poznajesz, jak wielką masz siłę w sobie. Zobaczmy, ptaki, zwierzęta, przyroda nie może się modlić. Tylko człowiek może się modlić. Może wejść ten dialog miłości z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. I często potrzeba nam, abyśmy odkrywali swoje możliwości. W czasie modlitwy dopiero dostrzegamy, jak mamy wiele narzędzi, które pozwalają nam przemienić swoje życie. Jeden z ojców Kościoła pisze tak. Drzewo nie rośnie, jeśli nie dostanie z nieba wody. Dusza się nie rozwija, jeśli jest pozbawiona słodkiego pożywienia, które pochodzi z góry. Duch i łagodna moc nieba, moc słodycze prowadzi duszę człowieka do dojrzałości. Łaska. To zarazem ta woda z nieba, ta, która nas oczyszcza, ale również i umacnia. A słodyczą jest bliskość samego Boga. Kolejnym owocem modlitwy jest miłosierdzie. Modlitwa rozkwita i realizuje się w miłosierdziu, które staje się celem wszystkich działań chrześcijanina. Najwyższym wymiarem miłości, a więc również modlitwy, jest miłosierdzie. I tu bardzo ważną sprawą, abyśmy zrozumieli to zawołanie: Jezu, ufam Tobie. To jest owoc modlitwy. Jezu, ufam Tobie. Owoc modlitwy, która prowadzi do miłosierdzia. Jeżeli widzę, jeżeli doświadczam, przeżywam jakieś trudności czy kryzys, oczekuję Bożego miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że ranimy Pana Boga naszą nieufnością, nie potrafię Mu zaufać. Pamiętam rekolekcję w Magdalence. Myślę, że każdy z was te rekolekcje przeżywał. Był jeden moment, kiedy trzeba było stanąć i po prostu do tyłu rzucić się, a inni mieli złapać. Animatorzy, uczestnicy, złapać tego człowieka. I co się okazało? Niektórzy nie mieli żadnego z tym problemu, a niektórzy mówią: nie, a jak upadnę? A jak uderzę się, złamię rękę albo coś się stanie? Ale my tu jesteśmy. Nie, po prostu nie. Brak zaufania. Zatem to jest moment, kiedy ja muszę zastanowić się nad tym, czy ja potrafię zaufać Panu Bogu, drugiemu człowiekowi i samemu sobie. Ale nie musi być to postawa człowieka, który jest naiwny. To ma być człowiek, postawa człowieka, który wie, w jakie ręce oddaje się. Jeżeli są to uczestnicy rekolekcji, to są ludzie, którzy idą tą samą drogą. I wtedy może warto zaufać. Warto się nad tym zastanowić. Dalszym owocem modlitwy jest czystość serca. Modlitwa osoby, która prosi, aby ożywiało się w niej to wszystko, co jest nawiązaniem do tekstów Pisma Świętego o tym, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego. I Maksym Wyznawca w jednym z tekstów mówi tak: dusza oczyszczona z namiętności i oświecona kontemplacją spraw ostatecznych spoczywa w Bogu, a jej modlitwa jest prawdziwa. Dusza oczyszczona z namiętności i oświecona kontemplacją. Czyste serce. To znaczy, umiejętność oczyszczania siebie z tego wszystkiego, co jest grzechem, aby dać tę przestrzeń miłości, aby Pan ją wypełnił swoją łaską, swoją miłością. Piękne doświadczenie. I myślę, że ojcowie Kościoła często mówią o tym jako potrzebie przeżywania tej bliskości w relacjach z innymi ludźmi. I tu jeszcze jeden bardzo ważny moment pokazujący tę czystość serca jako pragnienie wyciszenia i zarazem postawy ufności, zawierzenia. Trzej ojcowie mieli zwyczaj, by co roku odwiedzać błogosławionego Antoniego. Dwóch z nich pytało go o myśli, o zbawienie duszy. Trzeci natomiast zawsze milczał i nigdy o nic nie pytał. Po długim czasie ojciec Antoni powiedział mu: już od dawna przychodzisz tu, a o nic mnie nie prosisz? Odpowiedział mu: ojcze, nie wystarczy tylko ciebie zobaczyć. Bracie i siostro, to jest właśnie ta czystość serca. Kiedy nie przychodzimy z litanią spraw do załatwienia przez Pana Boga, ale przychodzimy, żeby Go zobaczyć i doświadczyć Jego bliskości. To jest modlitwa czystego serca. Modlitwa człowieka, który rozumie, że nie przyszedł zadać Panu Bogu pracy domowej, ale przyszedł, żeby się spotkać i w miłości doświadczyć wielkiego daru. Kolejny owoc modlitwy to jej uniwersalność. Modlący się, którego Chrystus upodabnia do siebie w swoim duchu, dokonuje dzieła uświęcenia wszystkich rzeczy, przyrody, zwierząt, przedmiotów. Tracą one swój charakter wrogości i sprzeczności w stosunku do człowieka. Stają się znakiem świata pogodzonego, pokojowego, zbawiennego. Kiedyś w czasie jednych z rekolekcji jeden z rekolekcjonistów powiedział tu w naszej parafii, że jak przekracza granice Polski i spotyka się z różnymi ludźmi, to czuje Ducha Bożego. Czuje, że wokół niego są ludzie, którzy są oddani Chrystusowi. Bracie i siostro, to jest właśnie ta przestrzeń, którą mamy wypełnić miłością. Czy Twoja obecność na różnych spotkaniach, w różnych kontaktach jest właśnie związana z tą uniwersalnością modlitwy, że spotykają na swojej drodze ludzie kogoś Bożego, kogoś szlachetnego, wartościowego, pięknego, ale zarazem rozmodlonego. I może tu dzisiaj przychodzimy właśnie po to, żeby doświadczyć tego rozmodlenia, doświadczyć tej niezwykłej miłości. Ostatnia myśl, która wiąże się z tą postawą uniwersalności modlitwy. Jeden z ojców Kościoła, ojciec Mios, mówi tak: posłuszeństwo za posłuszeństwo. Jeśli ktoś jest posłuszny Bogu, to Bóg jest posłuszny jemu. Piękne słowa, które przypominają nam o naszej postawie wierności i zaufania. Czy dzisiaj jestem posłuszny Panu Bogu? Jeżeli tak, to mogę w sposób szczególny liczyć na Jego łaskę, na Jego miłość. Ale nie po to, żeby zasługiwać za wszelką cenę, ale po to, by pełnić Jego wolę, tak jak uczyniła to Maryja. Ona była posłuszna woli Boga. A przez to otrzymała niezwykłe łaski. Ucz się posłuszeństwa Bogu w swojej codzienności. A zobaczysz, jak Pan Bóg przemieni ciebie i da ci odwagę bezgranicznego zaufania, odwagę na to, aby prosić o rzeczy wielkie.